Poranny gość Radia Rodzina.
A ze mną politolog profesor Anna Pacześniak. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Czy politolożce udało się odpocząć w czasie świąteczno-noworocznym? Od polityki mówię.
No właśnie, jeżeli ktoś potrafi się odciąć zupełnie od pracy, którą wykonuje, to w każdych warunkach jest w stanie odpocząć. Natomiast można powiedzieć przewrotnie, jeżeli praca jest też pasją, to oczywiście się obserwuje to, co się dzieje. A że politycy w tym okresie długim przecież, bo to święta, Nowy Rok, Trzech Króli, byli aktywni, może nie wszyscy z tą samą intensywnością, ale jednak tak. I nie tylko politycy, można powiedzieć, że obywatele też. I piję tutaj chociażby do niektórych organizacji rolniczych, które zaraz na początku roku pokazały swoje niezadowolenie. No to w tym sensie odpocząć się nie da.
W jakiej nowej politycznej rzeczywistości obudziliśmy się w Polsce?
Przede wszystkim, ja jestem również europeistką, więc przede wszystkim...
To moje pytanie.
Tak, jesteśmy krajem, który obecnie przez pół roku sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
I co to oznacza dla nas?
To oznacza to, że jesteśmy teraz krajem, czy państwem, które w Unii Europejskiej jest najlepiej poinformowane. Można powiedzieć, pociąga za wszystkie sznurki. Choć oczywiście nie jest tak, że na przykład Polska teraz w imieniu Unii Europejskiej realizuje politykę zagraniczną, bo od tego są inni ludzie, inne funkcje. Natomiast no jasne jest, że z naszej perspektywy państwa przyfrontowego i tego, w jaki sposób konstruujemy naszą prezydencję, czyli kładąc nacisk na bezpieczeństwo, to jest niezwykle ważna rola.
Czy polska prezydencja w Unii Europejskiej może być wykorzystywana w trakcie kampanii?
No myślę,
jak
że...
Jak piszą chociażby francuskie media, Le Monde...
Tak, to tego się nie da odseparować. Ja pamiętam dyskusję przy poprzedniej prezydencji w 2011 roku, czy to dobrze jest, nie wiem, czy organizować wybory, czy bycie w takiej pełnej kampanii politycznej, krajowej podczas prezydencji. No powiedzmy sobie, że może my nie jesteśmy jakoś super doświadczeni w tym, jak się sprawuje prezydencję, bo raptem to będzie drugi raz, tak? Natomiast no na pewno już nie jesteśmy debiutantami i jesteśmy... sobie jako państwo w stanie poradzić, realizować te dwie kwestie. Natomiast pani pyta troszeczkę o coś innego, czyli czy to będzie jakiś element kampanii wyborczej. Myślę, że z punktu widzenia rządzących, nawet pośrednio, a niekoniecznie bezpośrednio, to będzie taki element budowania wizerunku państwa, które liczy się na arenie międzynarodowej, nie tylko europejskiej, ale również światowej, w imieniu właśnie Unii Europejskiej. Do Polski będą przyjeżdżać ważne osoby, ważni politycy. No i trudno o tym nie mówić.
To też
więc
pewien egzamin dla administracji naszego państwa.
No ale również zdjęcia z ważnymi politykami. No już wiemy, że na razie Ursula von der Leyen, jak każdy człowiek od czasu do czasu choruje, w związku z tym...
Nie pojawiła się.
Nie pojawiła się i nie pojawi się w najbliższych dniach, a miało być posiedzenie Komisji Europejskiej w Gdańsku. To zostało przesunięte. Natomiast no widać też inną kwestię, czyli na przykład zorganizowanie, i to był już element taki powiedzmy kampanijny, czyli fakt, że polski rząd nie zdecydował się na zaproszenie nieformalnego szczytu Rady Europejskiej do Polski.
I to rząd, że nie chce zorganizować tego szczytu Unii Europejskiej w Warszawie?
Znaczy tak, po pierwsze państwo, które sprawuje prezydencję, nie musi wszystkich imprez, powiedzmy, politycznych ściągać do siebie.
Ale zdania są podzielone.
Tak, zdania są podzielone i tutaj piję konkretnie do reakcji Kancelarii Prezydenta, która upatruje w fakcie niezorganizowania tego szczytu taki unik po to, aby prezydent Andrzej Duda nie był gospodarzem tego szczytu. Z drugiej strony można powiedzieć, że polski ustrój polityczny daje kwestie, czy oddaje kwestie polityki europejskiej raczej rządowi, a nie prezydentowi. To jest taki nieformalny podział, że prezydent zajmuje się relacjami na przykład transatlantyckimi, czyli relacjami ze Stanami
Zjednoczonymi. Tak.
Więc w tym sensie można powiedzieć, być może niektórzy słuchacze pamiętają walkę o krzesło wtedy, kiedy premierem był też Donald Tusk, a prezydentem Lech Kaczyński, kiedy ratyfikowany był traktat z Lizbony. I właśnie te dwie, tych dwóch głównych polityków kłóciło się, kto pojedzie do Brukseli zatwierdzać ten traktat. I finalnie pojechali we dwóch. Tak. I w tym sensie być może rząd chciał uniknąć tego przeciągania liny na oczach świata, czy może skromniej Europy. I stąd ten pomysł, żeby jednak szczyt odbył się w Brukseli, jak wiele innych.
A czy faktycznie jest tak, że te sprawy ważne załatwia się podczas nieformalnego szczytu, który organizuje każdy kraj prowadzący prezydencję?
No myślę, że tak, że no, jakby Rada Europejska jest zobowiązana do
bo
tego, żeby...
Bo oddała jednak swój szczyt, się wydaje, Antonio Kościel.
No nie do końca oddała, bo tak, po pierwsze na
szczycie w Brukseli.
Szczycie Rady Europejskiej to przewodniczy szczytowi, jego przewodniczący formalny, czyli pan Costa. Tym przewodniczącym w przeszłości był Donald Tusk, więc tak. To nie jest tak, że przewodniczylibyśmy tak temu szczytowi. No ale jasne jest, że zorganizowanie tego w swoim kraju, zwłaszcza w kraju, który raczej ambitnie podchodzi do prezydencji, no nie byłoby zaskoczeniem, może powiem tak dyplomatycznie.
To duży błąd, że prezydent Andrzej Duda nie pojawił się na inauguracji polskiej prezydencji?
No był to zgrzyt. Ja nie wiem, czy on został...
Czy to jest celowy?
No na pewno. Na pewno
to
pytanie
retoryczne.
Nie ma przypadku. Tak, dlatego że...
Wolał te narty jednak. Może się przygotowuje już do nowej funkcji.
To była ostentacja. Pojechanie na narty w wieczór czy poranek, nie wiem, może tam woskował te narty w piątek, kiedy było oficjalne, uroczyste.
Może chodzi o te członkostwo MKJ-u. Uchwała Polskiego Komitetu
znaczy,
jest.
No to jest, jeżeli tak by było, czy inne powody, właśnie nie takie zaproszenie, to, że za zaproszeniem nie poszły jakieś telefony specjalne, no to byłoby bardzo dziecinne. Tak? Więc natomiast no właśnie pojechanie na narty jest ostentacyjnym takim zlekceważeniem tej imprezy, ale tak naprawdę to jest przekaz przede wszystkim dla polskiej opinii publicznej. Ja bym już go nazwała kampanijnym, mimo że prezydent Duda oczywiście nie ubiega się o reelekcję, ponieważ konstytucja mu tego zabrania, to już kończy swoją drugą kadencję.
A czy dziś słabość polityczna Berlina, czy też Paryża może być dużą szansą dla Warszawy, jeśli chodzi o tą prezydencję?
No to jest i szansa, i wyzwanie, dlatego że jednak, co podkreśla wielu ekspertów, żeby prowadzić aktywną politykę na światową czy europejską, trzeba mieć partnerów. To nie jest tak, że nagle zwolniło się miejsce i my się tam rozkokosimy, rozepchamy i wszyscy nas będą słuchali, dlatego że no, w polityce, zwłaszcza unijnej, trzeba znajdować właśnie partnerów do pewnych ruchów, które zostaną zaakceptowane później przez większość stolic europejskich. No ale jasne jest, że Polska jako państwo średnio duże będzie wykorzystywała tą sytuację. Wcześniej wiemy, Wielka Brytania, która opuściła Unię Europejską, czyli kolejny duży kraj z ambicjami. Niemcy i Francja, ten tandem, który zawsze czy to pozytywnie, czy negatywnie był postrzegany jako ci, którzy, bez których może niektórzy rządzą, tak, niektórzy twierdzili, że rządzą Unią Europejską, ale na pewno bez nich nie dało się podjąć pewnych decyzji. No teraz oba państwa są zajęte sobą. W związku z tym no, Polska na pewno będzie próbowała wykorzystać ten moment.
A czy te majowe wybory prezydenckie w Polsce mogą zmusić polskiego premiera Donalda Tuska do skoncentrowania się jednak na tej polityce krajowej, a nie na prezydencji?
Znaczy, z jednej strony na pewno będzie wspierał kandydata wystawionego.
Czy tak nie potraktujemy tego po macoszemu?
Myślę, że jednak nie, dlatego że na szczęście, z tej perspektywy, na szczęście Donald Tusk nie startuje w tych wyborach. Czyli nie musi brać urlopu, to można się zastanawiać, jak Szymon Hołownia będzie...
Polityk tak dużego formatu będzie chciał przypilnować, by te wybory prezydenckie wygrał jego kandydat.
Znaczy, na pewno będzie mu kibicował. Jak tylko będzie mógł, będzie pomagał. Natomiast to w ogóle nie stoi w sprzeczności z... powiedzmy sobie bardzo kolokwialnie, lansowaniem się na arenie międzynarodowej. Co więcej, to nawet może pomagać kandydatowi, pokazywać, że ta formacja polityczna jest formacją poważną, która ma kadry do tego, żeby sprawnie przeprowadzić prezydencję.
Jak pani ocenia, jestem ciekawa, pani profesor, wystąpienie, orędzie prezydenta Andrzeja Dudy? Noworoczne oczywiście.
Tak, no to było orędzie, którego, przyznam szczerze, spodziewając się tego, co może w tym orędziu być, oszczędziłam sobie słuchania tego na żywo, ale oczywiście potem...
Odsłuchała pani.
Odsłuchałam, jak już
emocje opadły i wszystkie
tak,
komentarze.
I przeczytałam komentarze, które potwierdziły może nie oczekiwania, tylko tego, czego się spodziewałam, czyli, że będzie to kolejne orędzie, bo to nie jest pierwsze orędzie, które raczej dzieli, jest bardzo krytyczne wobec rządu. To oczywiście nie chodzi o to, żeby prezydent, który jest przecież z innego obozu politycznego, no udawał, że wszystko mu się podoba w tym, jak polityka jest sprawowana przez rząd. Natomiast są takie momenty w roku, kiedy raczej byśmy się spodziewali no jednak takiego bardziej włączającego orędzia. No i to się nie wydarzyło.
No właśnie, bo to, czy to było orędzie głowy państwa, czy prezydenta Zjednoczonej Prawicy?
To jest dobre pytanie. Ja bym powiedziała, że jest to pytanie retoryczne, chociaż pewnie nie dla wszystkich jest to pytanie retoryczne. Dla pewnie niektórych, którym to orędzie się może nie tyle podobało, ale zgadzają się z jego wymową, to może być konieczny głos krytyki rządu. Natomiast no, z perspektywy... No nie wiem, czy no nikt z nas nie jest do końca obiektywny, tak? Każdy ma jakieś poglądy polityczne. Natomiast no z takiej perspektywy tego, w jaki sposób prezydent oddziałuje na obywateli, no to na pewno nie było to orędzie, które na przykład ma zmniejszać polaryzację społeczną.
Ale to, co można było uchwycić, to chociażby prezydent chciał pokazać się, że przyszły kandydat, czy osoba, która będzie sprawowała głowę państwa, urząd, to powinien być z opcji, którą on wspiera.
No
tak, tak między wierszami można było to poczuć.
Tak, no więc z jednej strony można powiedzieć, no ma poglądy, uważa, że te poglądy są słuszne, więc szuka wśród kandydatów tego kandydata.
No ale wiadomo, kogo popiera.
No tak, i przecież, znaczy on się spotykał nie tylko z jednym kandydatem i myślę tutaj o prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, panu...
Ale mówił już najbliżej mu wartości.
Tak, tak, ale spotykał się oczywiście z marszałkiem, spotkał się również z kandydatem Konfederacji. No uniknął spotkania chociażby właśnie na gali otwarcia prezydencji z prezydentem Trzaskowskim, aczkolwiek no pewnie co jakiś czas tam się widują na różnych, przy okazji różnych uroczystości. No jasne jest, że Andrzej Duda pokazuje, że, czy chce nam dać do zrozumienia, że nie chce tak zwanego domknięcia systemu, czyli żeby pełnia władzy była w rękach powiedzmy jednej strony sceny politycznej.
Kiedy spotkałyśmy się w studiu Radia Rodzina, nie była jeszcze znana kandydatka Lewicy. Dziś już mamy Magdalena Biejat, to obecnie wicemarszałkini Senatu. Kto dziś w nowym roku ma największe szanse na wygraną?
Cały czas Rafał Trzaskowski i być może to jeszcze też nie jest zamknięta lista kandydatów, bo też wiemy, że formalnie kampania się nie rozpoczęła. Ona pewnie się rozpocznie po 15 stycznia. Natomiast jeszcze w ten weekend ma być decyzja drugiej mniejszej partii lewicowej, czyli partii Razem.
To pokrzyżuje plany wyborcze?
To znaczy, no nie będzie to na pewno czarny koń z takiej perspektywy ostatecznego wyniku.
Rozdrobni też głosy.
Dokładnie tak, zwłaszcza, że właśnie chyba wczoraj partia Razem pokazała tak stop top rządu Tuska, czy Tuska samego, więc widać, że z impetem wchodzi w nowy rok, z krytyką właśnie od zupełnie innej strony niż Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja, bo od lewej strony sceny politycznej, więc rzeczywiście no to będzie jakiś nowy kandydat. No i w lutym wiemy, że znaczy wiedzą przede wszystkim użytkownicy mediów społecznościowych, że jeden z... może nie, no potentatów powiedzmy mediów społecznościowych i programów, które są w internecie, organizuje swój zjazd, więc być może też szykuje się do startu.
A czy Trzaskowskiemu dostanie się za niespełnione obietnice wyborcze Donalda Tuska i rządzący?
Myślę, że Rafał Trzaskowski będzie robił wiele, żeby jak najbardziej odsuwać od siebie dorobek rządu. No zwłaszcza, że nie da się mówić tylko o pozytywach, ukrywając negatywy. Więc raczej będzie grał tą kartą samorządową i wiemy, czego ewentualnie się spodziewać po krytyce ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież Rafał Trzaskowski już uczestniczył w kampanii i wtedy wiemy, co mu wyciągano, jakie ewentualnie wpadki na właśnie tej niwie samorządowej. I tutaj pewnie będzie się pojawiał również wątek wrocławski, dlatego że Jacek Sutryk, który często w kampanii jeszcze w 2023 roku pojawiał się u boku Rafała Trzaskowskiego, a z kolei Rafał Trzaskowski wspierał Jacka Sutryka w kampanii w kwietniu 2024 roku. Myślę, że te nazwiska przez Prawo i Sprawiedliwość będą zderzane.
A czy Karol Nawrocki zyskał większą rozpoznawalność na ten moment?
No pewnie już tak, bo no, nie oszukujmy się, że jak się z szefem Instytutu Pamięci Narodowej, to jesteśmy szeroko znani, ale w wąskich kręgach. Natomiast rzeczywiście ostatnimi tygodniami Karol Nawrocki dwoił się i troił, żeby pokazać się głównie z takiej strony no właśnie obywatelskiej, ponieważ został przecież nazwany kandydatem obywatelskim. I chyba zaczynamy już być ciekawi, jakie on ma poglądy na wiele spraw, ponieważ jakby trawestując to, co powiedział przy okazji swojej opinii na temat posła, który uciekł na Węgry, czyli posła Romanowskiego. Na tę, jeśli o tę kwestię chodzi, to nie sądzi nic, tak? Więc chcielibyśmy wiedzieć, na jakiej jeszcze kwestie nie sądzi nic.
Może jeśli chodzi o pieniądze dla PiSu, na razie też nie ma
wypowiedzi. Nawet
chciałby,
jeżeli...
ale może na razie nie wypowiada.
Tak, że ta opinia może jeszcze nie została wyartykułowana, ale ona jest jasna, że z perspektywy wszystkich osób, które mają prawicowe poglądy, to co powiedziała Państwowa Komisja Wyborcza tuż przed Sylwestrem, oznacza, że partia powinna otrzymać pieniądze.
Czy minister Domański rozwiąże ten węzeł gordyjski?
No, myślę, że już wiele osób powiedziało, że bardzo by nie chciało być na miejscu ministra finansów. Pojawiły się nawet spekulacje, że poda się do dymisji. Pytanie, kiedy? Czy najpierw wyda decyzję, a potem poda się do dymisji? No, na razie znacząco milczy, ale no, rzeczywiście w sytuacji nie jest łatwej, aczkolwiek część prawników, bo znowu prawnicy również są podzieleni, twierdzi, że z tej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 30 grudnia wcale nie wynika to, że pieniądze trzeba wypłacić, ponieważ są tam dwa punkty i te dwa punkty są ze sobą sprzeczne, w związku z tym tak naprawdę nie wiemy, co z tymi pieniędzmi zrobić.
Co czeka nas w najbliższym czasie w polityce? Pani profesor?
To na pewno intensyfikacja emocji politycznych, bo kampania ruszy już naprawdę z kopyta. Nawet ci politycy, którzy chcieli oszczędzać siły, już nie mogą tego robić. Odpoczęli niektórzy. W związku z tym na pewno będziemy bombardowani, myślę, że codziennie, co dwa dni, jakimiś nowymi informacjami, a pani redaktor będzie miała co robić.
Jak codziennie. Dziękuję bardzo. Politolog profesor Anna Pacześniak była dziś w studiu Radia Rodzina porannym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Rodzina.